teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF 24.
Dziś więcej o sytuacji na Węgrzech, bo tam dużo się dzieje. Człowiek, który zwyciężył, a właściwie jego ugrupowanie zwyciężyło w ostatnich wyborach, już zdążył wezwać do ustąpienia prezydenta Węgier. Ogłosił, że zawiesi nadawanie wiadomości w mediach publicznych, a zrobił to na antenie publicznej telewizji. No i dodatkowo właściwie zażądał od Ukrainy wznowienia tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń. Bardzo się dużo dzieje, choć Peter Madziar oficjalnie jeszcze nie został zaprzysiężony na premiera. A ze mną dziś Andrzej Sadecki, kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, a także specjalista od polityki węgierskiej. Witaj.
Witaj, dzień dobry.
To teraz pytanie formalne na początek. Czy premier może przepędzić prezydenta i co to jest za ustrój polityczny?
No, faktycznie Peter Madziar wszedł z dużym impetem w ten okres powyborczy. Jednym z jego głównych żądań jest właśnie ustąpienie obecnie urzędującego prezydenta Węgier. No, sprawa jest skomplikowana. W zasadzie, rozumiem, optymalnym scenariuszem dla Madziara byłoby po prostu ustąpienie, to dobrowolne, obecnie urzędującego prezydenta. No, jeśli nie, to się otwierają różne możliwości prawne, natomiast no, nie jest to takie proste, bo na Węgrzech nie ma standardowej procedury impeachmentu. Jest to możliwe no, jedynie jeśli prezydent by złamał pewne reguły, naruszyłby konstytucję, wtedy jest to możliwe, odsunięcie go, natomiast musiałby zadecydować w tej sprawie sąd konstytucyjny, który jest pod kontrolą Fideszu ustępującego. Więc tutaj oczywiście TISA ma 2/3 mandatu w parlamencie, więc można sobie wyobrazić nawet zmianę konstytucji szybką i w pewien taki sposób na granicy reguł odsunięcie go, natomiast no, na pewno będzie rodzić to sporo kontrowersji.
Rozmawialiśmy trochę przed tymi wyborami jeszcze, kiedy nie było wiadomo, z jaką przewagą TISA wygra i czy w ogóle wygra, że nawet w takim przypadku, gdy Madziar zostanie premierem, pozostanie właśnie wiele tych elementów, takich bezpieczników, które Viktor Orban zdołał w systemie węgierskim zamontować. Wspominałeś na przykład o sądzie konstytucyjnym. Ile jest takich elementów, które Madziar musi wyeliminować? Ilu jest takich ludzi Orbana, których musi się pozbyć, aby odzyskać kontrolę nad państwem i mieć szansę przeprowadzenia reform?
No jest to bardzo dużo instytucji, bo to jest i Sąd Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, i Najwyższa Izba Kontroli Węgierska, notabene na której czele stoi obecny partner jego byłej żony, czyli minister sprawiedliwości w rządach Orbana. No jest to szereg instytucji i tutaj oczywiście TISA dysponuje tą większością konstytucyjną, więc ma pewne narzędzia, na przykład, żeby zwiększyć liczbę sędziów w sądzie konstytucyjnym. Widzieliśmy, bo robił to też Fidesz na początku swoich rządów, kiedy przejmował władzę. I tutaj myślę, że będzie się rodził pewien dylemat dla Madziara, czy dokonywać właśnie zmian, no, które są mocno na granicy reguł demokratycznych i państwa prawa, czy jednak trzymać się tych reguł, no, zwłaszcza, że obiecywał, że chce się odróżniać od rządu Fideszu.
No tak, ale jeżeli odróżni się w taki właśnie sposób, to czy ludzie, którzy po Fideszu pozostają, to było 16 lat, kiedy Orban rozmaitych swoich sprzymierzeńców mógł w rozmaitych instytucjach rozmieszczać, czy oni nie sparaliżują możliwości działania Madziara i po paru latach okaże się ten premier wielkim rozczarowaniem, ponieważ niewiele uda mu się zrobić po prostu?
Myślę, że jest takie ryzyko, zwłaszcza jeśli chodzi o te pierwsze decyzje, które są niezwykle istotne, dotyczące choćby odblokowania funduszy unijnych, czyli spełnienia wszystkich wymogów, które dzisiaj przed Węgrami stawia Komisja Europejska. Myślę, że też TISA ma bardzo duży mandat społeczny, to znaczy uzyskała najlepszy wynik po 1989 roku. I w tym sensie oczekiwanie społeczne jest głębokich zmian. Dlatego sądzę, że Madziar tutaj będzie próbował różnych sposobów na odsunięcie właśnie osób związanych z Fideszem, które mogą ewentualnie blokować jego działania.
A jak są odbierane na Węgrzech te pierwsze kroki Petera Madziara, bo w polskich mediach chociażby przebijały się te jego ostre wypowiedzi pod adresem prezydenta i mediów publicznych. Niektórzy się zastanawiają, czy to niezbyt ostro, czy to niezbyt buńczucznie. Jak odbierają to Węgrzy? To jest dokładnie to, na co głosowali, czy jednak Peter Madziar gdzieś tutaj przekracza granice, no może po prostu dobrego smaku, jeżeli chodzi o tak radykalne sformułowania czasami?
No, sądzę, że to są sformułowania, na które jednak jego elektorat oczekiwał. To znaczy bardzo silny mandat, no i oczekiwanie głębokich zmian i taki, no jednak wotum nieufności wobec Fideszu od strony no jednak znacznej części elektoratu. Myślę, że też bardzo ostry język, który Fidesz używał przez wiele lat, którego też ludzie mieli dość. Dzisiaj myślę, że oczekiwanie jest na szybkie i zdecydowane zmiany. I tutaj wydaje mi się, że Madziar wpisuje się w pewną emocję społeczną.
To jeszcze o jednym elemencie czyszczenia państwa, która wydaje mi się szczególnie istotna, a mianowicie o kwestii mediów, bo przecież przez lata Viktor Orban budował nie tylko swoją dominację w samym państwie, ale także właśnie w tej sferze informacyjnej poprzez zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Ta opinia publiczna jest dla nowego premiera, jeszcze nie premiera, ale już wkrótce premiera, bardzo istotna. W jaki sposób on planuje sobie poradzić z tą przewagą, którą Fidesz przez lata budował, zwłaszcza, że deklaruje niezależność mediów publicznych. Nie chce prostego odwrócenia sytuacji, w której te media dotychczas proorbanowskie staną się promadziarowskie.
Tak, no na pewno bardzo szybko zmiany nastąpią w mediach publicznych i to jest najprostsze. Oczywiście zobaczymy, czy te zmiany doprowadzą do faktycznie wzmocnienia ich jakości, czy jedynie na zmianę profilu z profidesowego na wspierające TISE. No większym pewnie wyzwaniem są media prywatne, bo tutaj jest szereg oligarchów związanych z Fideszem, do którego należą te media, ale myślę też, że sekret sukcesu Madziara wynika z tego, że on się oparł na mediach elektronicznych i oparł się na bezpośrednim kontakcie z wyborcami i już są zapowiedzi, że on chce kontynuować swoje wyjazdy do różnych miejsc na Węgrzech, że nie chce jedynie skupić się na rządzeniu, ale w pewnym sensie utrzymać tą bezpośrednią więź i w tym sensie no, omijać tą przewagę w mediach, którą ciągle ma Fidesz.
Czyli elementem porażki Viktora Orbana była po prostu rewolucja informacyjna i fakt, że tych nowych mediów nie da się kontrolować tak łatwo, jak dało się kontrolować stare media?
Tak, no na papierze było widać, że ta przewaga Fideszu w mediach jest ogromna, natomiast właśnie zarówno social media, media elektroniczne i ten bezpośredni kontakt z wyborcami okazał się wystarczający, żeby przełamać monopol Fideszu.
Jedną kwestią jest to, jak Węgry poradzą sobie na tym odcinku wewnętrznym, czy zniknie system stworzony przez Viktora Orbana i czym zostanie zastąpiony. Drugim pytaniem jest, jak się te Węgry, które do tej pory kojarzyły się z bliskimi kontaktami z Moskwą, które kojarzyły się z opozycją wobec Brukseli, jak one teraz będą się zachowywały na arenie międzynarodowej, co te pierwsze deklaracje Orbana oznaczają na przykład dla innych państw Unii Europejskiej.
Pierwsze deklaracje Madziara oczywiście. Nie
Madziara oczywiście, tak. To przyzwyczajenie.
16 lat, tak, 16 lat.
Orbana, że trudno się uwolnić.
16 lat robi swoje. Tak, tutaj będą na pewno zmiany i widzimy to po pierwszych nominacjach. Ministrem spraw zagranicznych ma być Anita Orban, która no, zdecydowanie jest osobą prozachodnią. Zresztą dzisiaj ogłoszono, że zostanie również wicepremierem. Myślę, że będzie przywrócenie konstruktywnej roli Węgier w Unii Europejskiej i NATO, czyli będzie odejście od polityki węgierskiej, którą widzieliśmy w ostatnich latach, czyli blokowania, wetowania różnych kluczowych dla Unii Europejskiej kwestii strategicznych dotyczących Rosji, Ukrainy. I tutaj jasno mówi Madziar o przywróceniu jakby tej roli Węgier w Unii Europejskiej i NATO, chociaż oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Węgry są bardzo mocno uzależnione od Rosji w energetyce. Zapowiada nowy rząd, przyszły nowy rząd, bo prawdopodobnie zaprzysiężony zostanie 9 maja, zapowiada redukcję uzależnienia od Rosji, natomiast mówi o tym, że będzie to proces stopniowy, nie będzie to proces z dnia na dzień i na pewno to będzie duże wyzwanie, jak zapewnić stabilność energetyczną i no, ceny,
bo to kwestia
które...
nie tylko ropy, ale także atomu tak naprawdę. Prawda?
Tak jest. No, chodzi i o ropę, i o gaz, i również elektrownię jądrową, jedyną rosyjską inwestycję w tej dziedzinie w państwie Unii Europejskiej, z której prawdopodobnie Węgry będą się chciały wycofać, natomiast no, będzie to dość skomplikowany proces i zobaczymy, jak on będzie wyglądał w szczegółach. Na pewno, i o tym już wspominaliśmy, kluczową kwestią będzie odblokowanie funduszy unijnych i tutaj myślę, będzie to skłaniać rząd Madziara do konstruktywnej polityki w Unii Europejskiej.
Czyli z jednej strony uniezależnianie się od Moskwy, a z drugiej strony jak będzie wyglądała polityka względem Pekinu, bo również tutaj poprzednik Madziara, czyli Viktor Orban, zdradzał no, ponadprzeciętną otwartość, tak to nazwijmy, jak na lidera europejskiego państwa.
Tak, myślę, że kwestia rosyjska będzie kluczowa i tutaj ona też bardzo mocno wybrzmiała w kampanii. Te wszystkie doniesienia o tym, jak bliskie relacje były Orbana, a szczególnie jego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Moskwą, one jednak będą jakby zobowiązaniem dla nowego rządu. Chiny w zasadzie w kampanii nie wystąpiły, albo minimalnie. Myślę, że tu nie będzie jakiegoś zdecydowanego zerwania. Węgry pewnie nie będą tak mocno blokować różnych kwestii unijnych w tej sprawie, natomiast no, zostaną chińskie inwestycje, choćby z dziedziny elektromobilności, fabryki baterii elektrycznych, samochodów elektrycznych, które finalizowane są. I tutaj myślę, że nie będzie zdecydowanego jakiegoś odwrotu, natomiast sądzę, że nowy rząd będzie unikał wpuszczania wpływów chińskich w takie bardziej wrażliwe obszary, w telekomunikacji czy no, w kwestiach, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
A jak będzie wyglądała polityka względem Ukrainy? Bo tutaj Madziar już również zdążył zabrać głos, stwierdzając, że skoro rurociąg przyjaźń zdaniem strony ukraińskiej jest gotowy, to ropa powinna popłynąć natychmiast, co jest takim elementem presji na Kijów i nie do końca przyjaznym gestem sugerującym, że jednak ten zwrot w kierunku Ukrainy nie będzie jakiś bardzo mocny. Jak to wygląda?
No, Orban Madziarowi zarzucał przede wszystkim, że jest politykiem paro-ukraińskim i wydaje mi się, że on po wyborach no, chce pokazać, że te zarzuty były nietrafione i nie chce się pokazywać jako właśnie polityk pro-ukraiński.
Natomiast a z czego to wynika? Dlaczego tak bardzo chce uniknąć tej etykiety?
No bo w pewnym sensie byłoby to potwierdzeniem tych wszystkich zarzutów, które stawiał wobec niego Orban i myślę, że tutaj jest możliwe odbudowanie tych, no w tej chwili fatalnych relacji węgiersko-ukraińskich po 16 latach rządów Orbana. No cała kampania Orbana była wokół kwestii Ukrainy i Zełenskiego, który stał się taką jakby figurą negatywną w kampanii węgierskiej. Tutaj jest kwestia odbudowy tych relacji. Na razie nie doszło jeszcze do rozmowy między Madziarem i Zełenskim. Na szczęście te najbardziej problematyczne kwestie, czyli zarówno kwestia ropociągu, który został uruchomiony w tym tygodniu znowu, idący przez Ukrainę, i odblokowane zostały środki dla Ukrainy, czyli Węgry już zdjęły weto wobec pożyczki unijnej dla Ukrainy, jeszcze za Orbana, co ciekawe, więc w tym sensie jest to dla Madziara bardzo korzystna sytuacja, bo on przejmie władzę już, gdy te najbardziej sporne kwestie z Ukrainą zostaną zażegnane. No i będzie, myślę, szansa na jakieś przynajmniej konstruktywne relacje.
To na koniec chciałem cię jeszcze zapytać o ten wyłaniający się kształt nowego gabinetu, ludzi, którzy otoczą Pietera Madziara. Wspominałeś o Anicie Orban, która zostanie wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych. Kogo jeszcze zobaczymy w tym gabinecie, a nawet bardziej niż o same nazwiska, chciałem zapytać o to, czy to jest gabinet złożony z nowych twarzy, ludzi spoza polityki i czy w związku z tym można liczyć na ich skuteczność, czy też będą to twarze, które gdzieś tam w drugim, trzecim szeregu dotychczasowych rządów Fideszu się przewijały, trochę jak Madziar, mają jakąś partyjną przeszłość, a teraz chcą budować nową węgierską przyszłość. Jak to wygląda?
Będzie to rząd w gruncie rzeczy ekspercki, co jest też zupełnie nietypowe. TISA wprowadziła zupełnie nowe osoby do parlamentu i myślę, że Madziar chce się odciąć od wcześniejszej praktyki sprawowania władzy przez Orbana. I tutaj są osoby, no właśnie, eksperci, menadżerowie, również osoby, chociaż w większości są to osoby nowe w polityce, jest kilka osób, które gdzieś się przewijały w czasie rządów Orbana, choćby nominacja na ministra transportu, który przez jakiś czas był sekretarzem stanu w rządzie Orbana, czy sama Anita Orban, która w tych pierwszych latach, jeszcze zanim mieliśmy ten zdecydowany zwrot w stronę rosyjską, również była ambasadorem w rządzie Orbana. Dlatego
to trzeba podkreślić, że zbieżność nazwisk jest przypadkowa.
Tak jest, więc myślę, że to są przede wszystkim nowe osoby, sporo kobiet, sporo jakichś takich zupełnie niekonwencjonalnych nominacji. Mamy pierwszą osobę niewidomą, która zajmie stanowisko ministra do spraw społecznych i rodzinnych, który jest zresztą mistrzem Aikido, co jest dosyć ciekawą historią. Więc myślę, że tutaj Madziar chce się bardzo odróżnić od Orbana, zapewnić nowe otwarcie oparte na kompetencjach. Natomiast wyzwaniem będzie to, że są te osoby właśnie w dużej mierze niedoświadczone w polityce, które nawet jeśli odniosły duży sukces w biznesie, czy na różnych polach zawodowych, no w zasadzie są nowicjuszami.
A skuteczności tego nowego rządu Madziara będzie się dopatrywała cała Europa. Wszyscy z zainteresowaniem będą śledzić, jak wygląda ten proces transformacji Węgier po Wiktorze Orbanie. My również w Przeglądzie Zagranicznym zapewne nieraz do tego tematu jeszcze wrócimy. A dzisiaj za rozmowę bardzo dziękuję Andrzejowi Sadeckiemu z Ośrodka Studiów Wschodnich, specjaliści od polityki węgierskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Trwa Przegląd Zagraniczny Radia RMF 24.
Przenosimy się na Bliski Wschód, bo jednak informacje z Iranu pozostają tymi najważniejszymi. W środę upłynął czas dwutygodniowego rozejmu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, jednak Donald Trump postanowił ogłosić, że przedłuża rozejm, mimo iż w międzyczasie nie doszło do kolejnych rozmów pokojowych. Czas trwania tego nowego rozejmu nie jest znany. Iran utrzymuje, że w ogóle żaden rozejm nie obowiązuje, bo Teheran się na niego nie zgodził. Irańczycy zresztą wciąż blokują cieśninę Ormus. Amerykanie ze swojej strony blokują irańskie porty, przejmując tankowce i kontenerowce, które do nich zmierzają albo z nich wypływają. Rozejm może w związku z tym okazać się bardzo kruchy. Iran mówi, że zatrzymywanie okrętów, statków zmierzających do irańskich portów to samo w sobie stanowi akt wojny. Z drugiej strony stara się minować cieśninę Ormus, czemu próbują przeciwdziałać Amerykanie. Donald Trump zagroził zatopieniem wszystkich irańskich jednostek, które wezmą udział w rozmieszczaniu min. Do kolejnej odsłony negocjacji ma dojść jeszcze w ten weekend w Pakistanie, ale wciąż nie wiadomo, czy bezpośrednio spotkają się obydwie delegacje. Nie ustaje gniew Donalda Trumpa na sojuszników w NATO. Amerykański prezydent ma za złe europejskim partnerom, że nie tylko nie wsparli operacji przeciwko Iranowi, ale także niektórzy z nich nie udostępnili Amerykanom swoich lotnisk w ramach tej operacji wymierzonej w Iran. Portal Politico donosi, że w Białym Domu istnieje lista, która dzieli sojuszników na kategorie tych dobrych i tych złych. Polska miała się znaleźć w tej lepszej grupie. Wyciekła natomiast korespondencja z Pentagonu dotycząca planów ukarania tych złych sojuszników, tych, którzy znaleźli się po niewłaściwej stronie tej listy. Przede wszystkim chodzi o Hiszpanię i Wielką Brytanię. Hiszpania mogłaby zostać zawieszona w prawach członka w NATO, zaś Brytyjczycy mogliby się spotkać z rewizją amerykańskiego stanowiska wobec ich roszczeń do Falklandów, archipelagu, który jest przedmiotem sporu pomiędzy Wielką Brytanią i Argentyną. To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Cały świat to teraz kasyno, stwierdził niedawno prezydent Donald Trump. Być może trochę racji w tym jest. Prezydent odnosił się do kwestii platform, na których użytkownicy mogą się zakładać o przyszły rozwój wypadków, między innymi o kwestie polityczne. Są tam zakłady różnego rodzaju, od tego, kto wygra wybory w tym czy innym państwie, po takie, czy Donald Trump w swoim przemówieniu powróci do tematu na przykład sfałszowanych wyborów w 2020 roku. Można tam obstawiać całkiem spore pieniądze i spore pieniądze również wygrywać. No i tu pojawia się spore ryzyko, bo w tych zakładach mogą teoretycznie wziąć udział osoby dysponujące jakąś wewnętrzną wiedzą, mający świadomość, że do jakiegoś wydarzenia po prostu dojdzie. No i wtedy, jeżeli założą się o takie wydarzenie, co jest nielegalne, jeżeli chodzi o amerykańskie prawo, ale powiedzmy, że się zdarza, najprawdopodobniej, wiemy o konkretnym przypadku i o tym za chwilę, no to takie osoby mogą na tym całkiem sporo zarobić. Pojawiły się podejrzenia, że coś takiego się wydarzyło przy okazji pojmania Nicolasa Maduro na początku stycznia. Tuż przed tą operacją ktoś postawił ponad 30 tysięcy dolarów na jednej z platform na różne zakłady związane z amerykańską inwazją na Wenezuelę, usunięcie Nicolasa Maduro, wszystko przed pewną określoną w tych zakładach datą. Wiemy, że to się wydarzyło. No i ten szczęśliwiec w sumie zgarnął ponad 400 tysięcy dolarów. Sprawą zainteresowały się media, ale również amerykański wymiar sprawiedliwości. No i się okazało, że człowiek ten próbował później swoją wygraną ukryć, inwestując odpowiednio w kryptowaluty. To się nie udało. Śledczy dotarli do źródła jego szczęścia. Okazało się, że zakładającym się był żołnierz biorący udział w tej operacji, pojmania Maduro. Teraz za ten swój nadmiar szczęścia odpowie przed sądem. Brytyjczycy na wojnie z tytoniem. Zgodnie z nowymi przepisami osoby urodzone po 1 stycznia 2009 roku, a więc ci, którzy 18 lat ukończą w przyszłym roku, nie będą mogły kupić ani używać produktów tytoniowych na wyspach. Stosowna ustawa została przyjęta przez parlament, czeka na zatwierdzenie przez króla. Ta ustawa była rozważana już od kilku lat, ale teraz obecny rząd Partii Pracy doprowadził do jej przegłosowania. W ten sposób ma pojawić się pierwsze pokolenie wolne od dymu. Społeczeństwo ma być oczywiście zdrowsze, no a w związku z tym też pewne wytchnienie ma zyskać publiczna służba zdrowia. Będzie bardziej wydajna, bo potencjalnie zmniejszy się liczba pacjentów. Taki pokoleniowy zakaz palenia obowiązuje już na Malediwach. Są również inne państwa, takie jak Nowa Zelandia, które podobne przepisy planują.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Nawet 20 tysięcy lotów ma zostać odwołanych w najbliższych miesiącach przez Lufthansa. Loty odwołuje też holenderski KLM. Myślą o tym skandynawskie linie SAS. Polski lot na razie z uwagą przygląda się sytuacji. Sytuacji związanej oczywiście z niedoborami paliwa lotniczego, jedną z konsekwencji wojny w Iranie. O tym, czy nasze wakacyjne plany są zagrożone, między innymi będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Janusz Janiszewski, ekspert do spraw lotnictwa, Forum Ekspertów ADREM, a w przeszłości również pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Do tego, że brakuje nam paliwa w takim ujęciu globalnym, do tej informacji zdążyliśmy się już jakoś przyzwyczaić. Wiemy o tym, że podrożała nam benzyna na stacjach paliw. Później trochę zostało to w Polsce zredukowane. Natomiast patrzę sobie na wykres dotyczący ceny paliwa lotniczego, które podrożało niebagatelnie, bo prawie o 100%, czy o ponad 100% już nawet. Jak to się dzieje, że brakuje nam paliwa, czy brakuje nam ropy w takim ujęciu globalnym, ale tego paliwa lotniczego brakuje nam najwyraźniej bardziej i ten kryzys w tym aspekcie wydaje się bardziej dotkliwy. Z czego to się bierze?
Wynika to przede wszystkim, szanowni państwo, z sytuacji, która ma miejsce w cieśninie Ormus. Jak wiemy, jest to sytuacja bardzo niestabilna. Mamy tam działania wojenne, czy mieliśmy działania wojenne. Teraz mamy zawieszenie broni. Natomiast niestety poprzez to, że odbywały się tam te działania, to statki nie mogły wpływać i nie wypływały. I dzieje się to od dnia dzisiejszego z tego względu, że zarówno strona irańska, jak i strona amerykańska po prostu zablokowała tę cieśninę. i nie ma swobodnego przepływu paliwa, po prostu ropy, z której produkowane jest paliwo lotnicze. Z paliwem lotniczym jest tak w ogóle ze wszystkimi paliwami, że ten przepływ właśnie przez tą cieśninę musi być ciągły i nieustający, tak aby można było produkować odpowiednią ilość tego paliwa, która byłaby potem przekładana na dostępność na poszczególnych lotniskach, czy też w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, Europy. I ze względu na tą sytuację mamy dzisiaj to, co mamy, czyli gigantyczny wzrost cen paliwa lotniczego o ponad już 100%, plus do tego braki w takich krajach jak właśnie Włochy, gdzie na 5 lotniskach ograniczono znacząco ruch lotniczy i niestety będzie się to dalej rozlewać. Wszystko będzie uzależnione od tego, jak sytuacja będzie się rozwijać, jeśli chodzi o Bliski Wschód.
Ale jak rozumiem, nawet gdyby doszło do odblokowania cieśniny Ormus dzisiaj, co oczywiście się nie wydarzy, to te braki, które powstały w ciągu ostatnich niespełna 2 miesięcy, nie zostaną załatane w momencie. Więc o jakiej perspektywie, jakie prognozy pojawiają się w branży lotniczej, co to oznacza dla linii lotniczych, czego my jako konsumenci musimy się spodziewać? Czy to są wyłącznie odwoływane loty, czy to są loty, które będą drożały? Jeżeli będą drożały, to mówimy o podwyżkach rzędu, nie wiem, 30%. 50-200%? W jakim świecie się w tej chwili znajdujemy, a w jakim będziemy się znajdować za kilka miesięcy? Pytam oczywiście o prognozy, bo zdaję sobie sprawę, że jest wiele czynników, które może na to wpłynąć.
Tutaj mamy przede wszystkim 2 scenariusze. Pierwszy scenariusz, jak ja to zawsze mówię, scenariusz optymistyczny. Jeśli doszłoby do odblokowania cieśniny Ormus dzisiaj, jutro, pojutrze, w ciągu tygodnia, no maksymalnie 2 tygodni, to mamy taką sytuację, że najprawdopodobniej ten korek, który tam powstał, jeśli chodzi o tankowce, statki, które oczekują, zostałby rozładowany i ten przepływ paliwa, dystrybucja tego paliwa stałaby się płynna, to myślę, że w 90% mielibyśmy spokojne lato, gdzie każdy praktycznie by doleciał i odleciał, natomiast ceny paliwa lotniczego znacząco by spadły, co by uspokoiło też funkcjonowanie linii lotniczych, bo pamiętajmy, że między 27 a 45% kosztów operacyjnych danej operacji lotniczej czy też danego lotu to są właśnie ceny paliwa, to jest w ogóle paliwo w kosztach operacyjnych. No i z drugiej strony mamy scenariusz ten pesymistyczny, kiedy przez najbliższe tygodnie czy nawet miesiące nie doszłoby do odblokowania cieśniny Ormus, a najprawdopodobniej jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, no to niestety możemy myśleć tutaj o zagrożeniu, jeśli chodzi o lato, odwoływanie tych po prostu połączeń, czy też znacząca redukcja tych połączeń i niestety dopłaty przez pasażerów, jeśli chodzi o tak zwaną opłatę paliwową, która dzisiaj już sięga około 50 euro do jednego biletu. Myślę, że tutaj byśmy oscylowali w granicach, podejrzewam, 100-120 euro dopłaty do takiego biletu, jeśli by te ceny po prostu dalej rosły i byłoby cały czas zablokowanie cieśniny Ormus.
Czy tak zamożne przedsiębiorstwa jak linie lotnicze nie są w stanie poszukać alternatywnych źródeł tego paliwa lotniczego? Ono jest aż tak kluczowe, to które wypływa z Zatoki Perskiej. Nie ma innych miejsc na świecie, z których można by, no czasowo, gdzie można by zwiększyć podaż i w związku z tym skąd linie lotnicze mogłyby to paliwo czerpać w takiej kryzysowej sytuacji?
Pierwsza rzecz, linie lotnicze nie są bogate, bo tak naprawdę marża, na jakiej pracują linie lotnicze, to jest zaledwie 3%, proszę mi uwierzyć, także to wszystko jest na granicy opłacalności kosztowej tak naprawdę. Dzisiaj już takie stowarzyszenie Airlines UK, czyli największych linii lotniczych brytyjskich, mówimy tu o JetBlue, mówimy o Ryanairze, o British Airways, już dzisiaj apelują o to, żeby odblokować możliwość korzystania z paliwa lotniczego, które jest produkowane w Stanach Zjednoczonych. To jest taka wersja troszeczkę słabsza, jak gdyby paliwa, jeśli tak mogę obrazowo to powiedzieć, która niestety nie jest dopuszczona całkowicie i certyfikowana do użytkowania w Europie. Także nie ma tutaj praktycznie...
Ze względu na jakieś normy ekologiczne, tak? Dlaczego ona nie jest dopuszczona w Europie?
To jest przede wszystkim ze względu na klimat. Klimat w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę łagodniejszy niż to jest w Europie i temperatura zamarzania tego paliwa jest trochę inna niż w stosunku do tego, co jest wymagane w Europie, bo z tego co pamiętam, tam jest minus 47 stopni, a w Stanach Zjednoczonych jest minus chyba 40, jak dobrze pamiętam. Także są różnice jakościowe w tym paliwie i procedurach dopuszczających do użytkowania tego paliwa. Także no tutaj zbyt dużo tych alternatyw nie ma tak naprawdę i wszystko jest uzależnione od sytuacji geopolitycznej, od sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie i od sytuacji prawno-proceduralnej i tych różnic, które występują pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi.
To jest Radio RMF 24, to jest Przegląd Zagraniczny. Ja rozmawiam z Januszem Janiszewskim, ekspertem do spraw lotnictwa, Forum Ekspertów ADREM. Rozmawiamy o trudnej sytuacji związanej z niedoborem paliwa lotniczego. Wszystko to konsekwencja wojny toczącej się w Iranie i blokady cieśniny Ormus. Jak to wpływa na poszczególne kraje? Czy tu są jakieś istotne różnice? Czy są jakieś regiony świata albo państwa, które są bezpieczniejsze i takie, które są bardziej narażone w tej chwili? Pytam o to również dlatego, że mamy z jednej strony informację Lufthansa, która chce 20 tysięcy lotów anulować w ciągu najbliższych miesięcy, a ze strony innych linii lotniczych tak drastycznych zapowiedzi jeszcze nie ma. Z czego wynikają takie dysproporcje?
W przypadku Lufthansa to mamy dwa czynniki. Z jednej strony mamy szalejące ceny paliwa i brak dostępności tego paliwa na rynku lotniczym. Z drugiej strony strajki, jakie były przez ostatni czas i niestety zamknięcie takiej spółki córki Lufthansa CityLine, która właśnie obsługiwała te loty przede wszystkim europejskie, w tym również do Polski. I stąd wynika ta likwidacja 20 tysięcy połączeń, czyli suma tak naprawdę dwóch czynników. Linie lotnicze Scandinavian w samym kwietniu skancelowały 1000 swoich połączeń. No wszystko to zależy od linii lotniczej. Polskie linie lotnicze też ograniczają loty tam, gdzie są te przede wszystkim połączenia mniej rentowne, zmniejszają częstotliwość tych lotów, jak na przykład były 3 połączenia dziennie, to mamy jedno połączenie dziennie do danej destynacji, do danego celu. Także to wszystko zależy od czynników operacyjnych i kosztów operacyjnych danej linii lotniczej. Natomiast jeśli chodzi o kraje i dostępność tego paliwa, no to już wiemy, że Włochy były tutaj, w tej naszej Europie, starej Europie, były najbardziej dotknięte tak naprawdę tym brakiem i te ograniczenia już wystąpiły na lotniskach. Mówi się teraz, przewiduje się, specjaliści przewidują, że kolejne kraje to przede wszystkim Wielka Brytania, Irlandia, plus do tego następnie Francja, no i po Francji najprawdopodobniej Hiszpania i Grecja. Czyli
bardzo wakacyjne kierunki.
Dokładnie, które są najbardziej popularne, w szczególności jeśli chodzi o połączenia właśnie z Europy, z Wielkiej Brytanii, czy też nawet z Polski. Także no tu wszystko zależy od tego, co się wydarzy i jak będzie ewaluować tak naprawdę sytuacja na Bliskim Wschodzie, czyli tak naprawdę no, dwa kraje trzymają ten złoty klucz do tego, żeby odblokować, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych i o Iranie, i one tak naprawdę będą kreować to, co będzie się działo z paliwem lotniczym na całym świecie.
I tutaj rozumiem, że problemy we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii czy w Grecji to problemy również dla nas, bo nawet jeżeli w Polsce tego rodzaju niedobory nie wystąpią i samolot z Polski mógłby wystartować, no to już, żeby wyruszyć w drogę powrotną, musi przecież zatankować na lotnisku włoskim czy greckim. Jeżeli tam tego paliwa zabraknie, to ten lot się po prostu nie odbędzie.
No, nie odbędzie się lub też będzie ograniczona liczba pasażerów z tego względu, że no, samolot będzie musiał być zatankowany, jak to się mówi w żargonie, pod korek, tak, także zmienia się jego ciężar tak naprawdę. Natomiast przy dłuższych dystansach typu lotów 3,5 godziny, 4 godziny, no niestety najprawdopodobniej trzeba się spodziewać, że tego typu loty będą odwoływane z tego względu, że po prostu nie będzie gdzie dotankować czy też zatankować ponownie tego samolotu i tutaj mówimy o lotach właśnie Hiszpania, Portugalia na przykład, czy dalej właśnie Egipt i tak dalej, gdzie te loty są po prostu no, około 4-4,5 godziny takiego połączenia, także tu mogą wystąpić problemy, ale te problemy to nie tylko dla linii lotniczych, żebyśmy pamiętali, to również problemy dla lotnisk i na przykład usługodawców służb żeglugi powietrznej, czyli tych podmiotów, które zapewniają kontrolę ruchu lotniczego, z tego względu, że mniej samolotów, mniej połączeń, to są od razu mniejsze przychody właśnie dla tych podmiotów i wszyscy tak naprawdę w całej branży będą odczuwać skutki tego konfliktu i braku paliwa, dostępności tego paliwa na rynkach międzynarodowych.
Czyli na przykład zwolnienia na lotniskach, nie tylko w ramach linii lotniczych, ale też samych portów.
To przede wszystkim no, mniejsze przychody, to problemy z realizacją inwestycji, to problemy z realizacjami inwestycji na przykład przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która dzisiaj już tak naprawdę boryka się właśnie z realiami rynkowymi, gdzie powinna budować nowe centrum zarządzania ruchem lotniczym, gdzie można byłoby zwiększyć pojemność polskiej przestrzeni powietrznej o 100%, a okazuje się, że niestety ceny, jakie już dzisiaj występują na rynku, są dwa razy większe od tego, co było zakładane i te inwestycje po prostu są nierealizowane i następuje zastój kompletny. Także dzisiaj widzimy już pomału efekt domina.
No właśnie, bo jesteśmy w przededniu bardzo dużych inwestycji, czy właściwie nie w przededniu, bo one już się w wielu przypadkach dzieją, nie tylko związanych z budową lotniska w Baranowie, ale także rozbudową lotniska Chopina w Warszawie, Balic, jeszcze kilku kluczowych portów lotniczych w Polsce. Rozumiem, że te inwestycje mogą czasowo zostać wstrzymane, opóźnione. Jak to wygląda?
Myślę, że jeśli chodzi tutaj o lotnisko Chopina i rozbudowę, to na tyle zasobów finansowych polskie porty lotnicze posiadają, że będą w stanie realizować tego typu inwestycje. No chyba, że te ceny by poszły do góry, tak jak w przypadku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie różnica założonego kontraktu sięga od 200 do nawet 400 milionów, czyli od 30 do 100% wyższe ceny. Natomiast myślę, że małe lotniska, czy też lotniska regionalne, może nie małe, bo na lotniska już nie są małymi lotniskami, mogą mieć problemy z finansowaniem swoich inwestycji. Tutaj mówię typu Wrocław, Poznań, Kraków, który no, jest w przededniu wielkich inwestycji i rozbudowy tak naprawdę lotniska, ponieważ no, musi mieć dopływ cały czas pieniądza. Mniejsza liczba operacji, mniejsza liczba lotów, to mniejsze przychody dla tych podmiotów po prostu.
Kiedy możemy się spodziewać takiego epicentrum tego kryzysu? Kiedy te braki paliw zaczną być naprawdę dokuczliwe, nie w przypadku pojedynczych lotnisk we Włoszech, ale właśnie w takiej skali europejskiej, w tych destynacjach wakacyjnych, o których rozmawialiśmy. Czy to w ogóle może się też pojawić w Polsce? Czy Polska też jest zagrożona takimi niedoborami? Jak się zapatrywać na te nadchodzące miesiące?
Co do Europy, jeśli zrealizuje się ten scenariusz czarny tak naprawdę i cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana przez najbliższe tygodnie, no to niestety kumulacja tego wszystkiego spadnie na początek lata. To mniej więcej taki jest okres dwóch miesięcy, dwóch i pół miesiąca, kiedy po prostu ten efekt kuli śnieżnej będzie najbardziej widoczny. W stosunku do Polski możemy być spokojni, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że wieloletnia praktyka, która została rozpoczęta w latach 2015-16-17, jeśli chodzi o PKN Orlen, który jest dzisiaj głównym dostarczycielem w 90% całościowej liczby ilościowej paliwa lotniczego w Polsce, no, pozwoliła na to, że była dywersyfikacja dostaw i mamy zapasy tego paliwa, czy też ropy, z którego jest wytwarzane paliwo, na około 9 do nawet 12 miesięcy. Także z punktu widzenia Polski jesteśmy tutaj no, zaopatrzeni i będziemy zaopatrzeni. Natomiast pamiętajmy to, o czym mówiliśmy razem. Jeśli te loty będą 4-godzinne, 3-godzinne, no to niestety w destynacjach europejskich, jeśli będzie brakować paliwa, to i tak ten lot się nie odbędzie i samolot nie wystartuje fizycznie z Warszawy, czy też z polskich lotnisk regionalnych, bo po prostu zabraknie tego paliwa gdzieś w Europie, gdzieś na lotniskach europejskich, właśnie w destynacjach wakacyjnych. Także no wszystko zależy tak naprawdę od dwóch krajów, od Stanów Zjednoczonych, od Iranu i od uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie, czy też odblokowania cieśniny Ormus.
To jeszcze na koniec zapytam o te regiony wakacyjne poza Europą. Czy na przykład w Azji tego rodzaju problemy mogą nas powstrzymać? Może się okazać, że jakiś lot się nie odbędzie, ponieważ tam również wystąpią niedobory paliwa lotniczego, jakieś połączenie zostanie skasowane. W jakich innych regionach świata można się tego rodzaju przykrych niespodzianek spodziewać w tym nadchodzącym sezonie wakacyjnym? Oczywiście rozmawiamy o tym scenariuszu pesymistycznym, czyli nie uda się odblokować cieśniny Ormus i dalej będą przestoje, problemy z dostawami paliwa lotniczego.
Z Azją to już dzisiaj jest problem z tego względu, że od 50 do 80% całościowych dostaw właśnie paliwa lotniczego czy też ropy, z którego wytwarzane jest paliwo lotnicze, właśnie pochodzi z Iranu, właśnie pochodzi z cieśniny Ormus i tam jest już dzisiaj ta najgorsza sytuacja. Powtórzę się, możemy spodziewać się kumulacji przed latem, także jeśli chodzi o destynacje dalekie, wschodnie, Tajlandię, nie Tajlandię, no to ten problem już dzisiaj występuje, a będzie on się tylko powiększał i tak naprawdę ta kula śnieżna się coraz bardziej napędza, także tutaj z mojego punktu widzenia jako eksperta lotniczego myślę, że tam będą najbardziej odczuwalne te skutki właśnie tej blokady, właśnie tej całej napiętej sytuacji wojennej. Europa, będzie to postępujące. Wszystko zależy od tego, co się wydarzy i co dwa kraje postanowią zrobić.
Pozostaje nam bacznie obserwować sytuację geopolityczną, zwłaszcza na tym odcinku bliskowschodnim, co zresztą w przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 z całą pewnością robić będziemy. A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję Januszowi Janiszewskiemu, ekspertowi lotniczemu Forum Ekspertów ADREMA, w przeszłości również pełniącemu obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.